Witamy w 18 odcinku DualShock Podcast. Jak zwykle witamy się z wami Bizon,
Odin,
Lady.
Tak, i dzisiejszymi tematami będą... Tak, zapomniałem o harmonice, przepraszam, powinienem ją przedstawić. Zaczniemy od bladego narzekania na cenę StarCrafta. Później przejdziemy do omawiania gier, na które czekamy, czyli Batmana Arkham City, Gran Turismo 5, Kane Lynch części drugiej, Call of Duty Black Ops, a później opowiemy o grach, które gdzieś tam były, dostały naprawdę niezłe oceny, ale niewiele ludzi w nie grało i dzisiaj chcemy je wam przypomnieć. Ja powiem o Beyond Good and Evil i Original War, Odin o Final Fantasy Tactics, a Blady przypomni nam Rise to Honor. I w tym tygodniu już mam nadzieję, że Odin opowie nam swoją historię o Bidonie, którą miał powiedzieć już w ostatnim odcinku, ale jakoś mu się nie udało.
Okej, okay. Słuchajcie, ja bym chciał zacząć od tematu, który mnie niszczy, który mnie niweczy, który mnie chwyta od wewnątrz i wybebesza. Mianowicie jest sobie firma, która nas jako graczy okrada od przedawna. I my, jak ci skończeni idioci, pozwalamy im się dalej okradać. I kiedy nie przychodziliśmy im być okradanym przez cały czas, to ci teraz będą jeszcze bardziej niecni i nikczemni w swoich działaniach, ponieważ firma, o której mówię, Blizzard, połączyła się z Activision. Ja podejrzewam, że oni mnie słuchają, oni już namierzają rakiety w kierunku mojego domu, ale muszę powiedzieć, jak ja widzę cenę StarCraft 2, po prostu zaczynam tracić wszelką wiarę w ludzkość. Ponieważ, okej, macie stare gry, takie jak Diablo 2, które do dziś sprzedajecie za 80 zł, proszę bardzo, są debile, którzy za to płacą. I niech będą, zawsze się znajdą debile. Ale ludzie są w stanie znaleźć wytłumaczenie dla tych cen. Nie ma żadnych. Po prostu pozwalamy, żeby firma, która traktuje swoje gry tylko jako produkt, a nie dzieło, czy coś, czym się chce podzielić, po prostu nas okrada. I kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem na Ultimie cenę, to pomyślałem, czyżby StarCraft wyszedł na konsolę? Nie, nie wyszedł. StarCraft wyszedł na PC-ty w cenie 199 zł. Excuse me, princess, za grę, która jest od zwykłym RTS-em. I ja teraz nie krytykuję gry samej w sobie, bo jest ładna, nie fenomenalna, ale jest ładna.
Jest piękna. Dość
dobra, spalań. Jest dość długa, w porządku. Ludzie mogą tam tworzyć jakieś te dziwne krytyki w stylu, to tylko jedna trzecia gry. Nie, nieprawda. To jest pełnowymiarowa gra, tylko że masz rasę do wyboru. Nie, to nie ma znaczenia. Mówimy tylko o cenie i marketingu. I teraz to, co mi najbardziej niszczy, to właśnie to, że ludzie się na to zgadzają, oni patrzą, no widzisz, no tak już musi być. Nie, nie musi! Oczywiście, że nie. Ceny zawsze były wysokie gier i po prostu pozwoliliśmy na to, żeby oni stopniowo zwiększali i teraz te kolejne DLC wychodzą i my na to pozwalamy, kupując te gówna. I teraz tak, ja się zgadzam. Kupiłem wiele dodatków do Mass Effect 2, ale przynajmniej to nie były jakieś XP boosters, które EA na przykład sprzedaje do Madden, że im więcej kasy wydasz, tym łatwiej ci się będzie grało przez net. Dobry Boże, to jest tak jak ci debile, którzy zgadzali się na płatne mapy do Call of Duty Modern Warfare 2. $20 za 3 mapy? Przecież trzeba się naprawdę z głupim przez ściany macać. I nawet na tych mapach nie było mapy!
Mapy!
Pogubić się mógł! No dobry Boże! Zgadzamy się na to i te firmy wiedzą, że jeżeli teraz pozwalamy się raz wydymać, będą nas dymać mocniej, silniej, będą nas smarować smalcem. Z gór!
To pamiętajmy, naprawdę, że mówimy o Blizzardzie. Blizzard po prostu taki jest. No.
Ale nie znaczy, że my musimy się na to zgadzać. Ja uwielbiałem Diablo. Naprawdę. Było wspaniałą grą. No niesamowitą. Godziny przy tym traciłem. Ale to nie znaczy, że muszę się zgadzać, żeby produkt tyle kosztował. Ale póki są kupcy, którzy się godzą płacić takie horrendalnie wysokie sumy, póty oni będą tak duże te ceny ustawiać. I to mi najbardziej boli. Już na razie odsuńmy ten Blizzard. Odsuńmy debili od kupowania gier. Powinny być wydawane w punktach PCK osobom, które na nie zasługują, a nie idiotom.
Dajmy gry za darmo!
Po prostu nie mogę patrzeć na to, że wspieramy tak nikczemne działania. To, co robi Activision teraz, Guitar Hero, DJ Hero. Nie, dość. Blady ma dość, bo po prostu patrzy i Bóg nie grzmi.
Give us the free games or eat the poo-poo. Ja myślę, że ogólnie cała całość DLC powinna być dla nas darem z nieba za darmo, za to, że my kupiliśmy grę po i tak wysokiej cenie na przykład na konsoli. Więc dla mnie samo to płacenie za wszystkie DLC to jest chora rzecz.
Jedna rzecz to jest, jeżeli
w Mass Effectie...
Tak, nie, poniekąd się zgadzam z tym, że część DLC do Mass Effecta to żart. Ja oczywiście też jestem jednym z tych debili, którzy wspierali BioWare, no ale nie potrafię inaczej. Bo nie powinno się płacić za dodatkowe 3 karabiny, nie powinno się płacić za dodatkowe 3 skiny na postać. Nie powinno. Ale jeżeli na przykład wychodzi dodatek, który oni tworzyli po wypuszczeniu gry, tworzyli go no, roboczo godzinami i ten dodatek, mówię o Overlord, dodaje ci ileś tam godzin gry, dobrze, to może być płatne. Ale jeżeli na przykład mamy takie firmy jak Capcom, które miało już jakiś tam rozbudowany co-op do Resident Evil, usunęło go świadomie, sprzedało grę za pełną cenę, a później dodatkowo przez DLC płaciło cię za ten co-op, to jest chore, bo później ty płacisz fizyczne pieniądze za patch 5 megabajtów, który ci po prostu tą zdolność, która była na płycie, odblokowuje. To jest niedorzeczne.
Podobnie było z DLC do Assassin's Creed, które miały być w grze i pojawiły się ostatecznie w wersji PC-towej zupełnie za darmo, po prostu w pudełku, a na konsoli trzeba było za nie płacić.
Problem z tym, o którym mówił Blady w przypadku StarCrafta, jest taki, że Blizzard raczej nie robi tej gry pod rynek europejski, tylko bardziej pod graczy koreańskich, którzy na tego StarCrafta wydają kolosalne sumy pieniędzy i gdzie tam e-gaming w ogóle i ten sport przynosi tak duże dochody, że oni po prostu muszą posiadać zaplecze, żeby przyjąć na przykład 3 miliony graczy koreańskich, którzy siedzą po 16 godzin dziennie.
Ale jestem egoistą, ja nie chcę, żeby mnie to obchodziło.
Ale nie, pamiętajmy o tym właśnie, że nie mówimy o jakimś tam deweloperze, mówimy o wielkim Blizzardzie, który kosi ogromne pieniądze, wie jak to zrobić i oni wiedzą, że mogą sobie coś takiego pozwolić i my możemy tutaj narzekać, ale nic tego...
Jak nie możemy?
Możemy narzekać, ale to nie zmieni w ogóle taktyki Blizzarda, bo oni i tak skroją swoje pieniądze na tych grach.
Oczywiście.
Chociaż, bo to mówicie tak jakby nie było w ogóle władzy po stronie graczy, ale spójrz się na to, ja jestem dumny z tego, jak pomogłem w Polsce poruszyć na trzech forach wątek walki z EA, kiedy ci kazali płacić sobie za dodatkową broń do Battlefield Bad Company 1. Ona miała być odblokowana tylko i wyłącznie za pomocą płatnych DLC. Ruszył ruch w Stanach na stronie Sarcastic Gamer, ja to przeniosłem na parę forów w Polsce i w końcu ugięli się oni i udostępnili te gnaty do odblokowania przez zdobycie jakiejś tam sumy XP. No.
Ale też trzeba dodać, że w przypadku StarCrafta to oni to nie robią 1/3 gry, nie? Więc to jest 200 zł, prawdopodobnie kolejna część też będzie kosztowała 200 zł.
Ale nie, bo teraz zastanów się, co to jest 1/3 gry. Bo kiedy ja mówię pełna gra, to jest ja biorę grę Company of Heroes, która opowiada o konflikcie amerykańsko-niemieckim w czasie II wojny światowej, znaczy mówimy o lądowaniu w Normandii. I na tej płycie mam kampanię tylko amerykańską, której przejście zajmuje mi tak 11 godzin. I do tego mam multiplayer, gdzie mam również kampanię, gdzie mam również stronę niemiecką, mam w pełni wymodelowane działające jednostki, jednak twórcy nie mieli czasu, nie wiem, możliwości stworzyć wtedy kampanię niemieckie. I ja, grając w tę grę, nigdy nie poczułem, że to jest 1/2 gry, bo nie ma Niemców. I tak samo jest z tą StarCraftem drugim. Ja naprawdę nie widzę niczego złego w tym, że jest tylko jedna frakcja. Jeżeli przejście kampanii tą frakcją zajmuje mi to 10, 11, 12 godzin, co jest całkiem akceptowalne w dzisiejszych czasach.
Ale nie, tutaj chodzi o to, że oni doświadczenie single player po prostu rozbili na 3 części, które będą kosztowały tyle samo, czyli łącznie gracz będzie musiał wydać około 600 zł w Polsce, jeśli chciałby pociągnąć kampanię single player dalej.
Przepraszam, ale właśnie trochę umarłem w środku.
Nie, ale też trzeba zauważyć, że ogólnie rzecz biorąc, to takie gry, Blizzard nie robi gier na rynek wschodnioeuropejski, gdzie po prostu dochody są niskie. Dla takiego przeciętnego Amerykanina to StarCraft jest całkiem w zasięgu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja importowałem StarCrafta 2 z Best Buy'a, gdzie była wielka promocja, 250 egzemplarzy. Mogłeś zamówić sobie przez internet i ja za StarCrafta zapłaciłem łącznie mniej jak 50 zł. I sprzedałem go z zyskiem od razu.
Więc słyszę teraz zgon połowy po prostu osób w Polsce. Chciałem powiedzieć połowy naszych słuchaczy, ale przecież nie ma kogoś takiego. No ale ktoś nas słyszał.
Połowa człowieka.
I się dowiedział, że mógł tak tanio kupić, to po prostu się zapadł trochę. No ale dobra.
Ale wiesz co, to jest też przypadek, jak ja rozmawiam z naszym redaktorem Akim, to on mi mówi, że dla niego cena nowej gry to jest cena dwóch pizz. Więc rozumiesz, mieszkanie na Teneryfie, tam na Wyspach Kanaryjskich też jest zupełnie innym doświadczeniem niż w Polsce. My tutaj dwie pizze mamy za ile? Za około 40 zł, powiedzmy. A oni tam dwie pizze to jest równowartość jednej nowej gry.
A to znaczy, że są gry drogie, czy pizze są drogie?
Nie, to znaczy, że po prostu wartość pieniądza jest zupełnie inna. I u nas w Polsce nie możemy oceniać do końca rynku gier z perspektywy waluty polskiej.
Ale ona też, jest... słuchaj, spójrz, po prostu przyjrzyj się. W Stanach ta gra kosztuje $60. Importujesz ją do Polski i ona kosztuje 200 zł zamiast 180. To nie jest bardzo dużo różnicy.
No nie jest, ale tam też wartość pieniądza jest zupełnie inna.
Dobrze, ale teraz mówimy o samym imporcie, bo ludzie mówią, Jezu, jakie to jest drogie. Nie może być taniej, bo jest dolar w miarę jeszcze drogi.
Ale to teraz negujesz to, co mówiłeś na samym początku, że Blizzard nas okrada. No okrada nas, mimo wszystko nas okrada.
Jezu, okrada nas zbrodniczą polityką, ale ja tylko...
Zbrodniczą polityką!
Mówię, że $60 jeżeli gra kosztuje na konsolę, tak? Bo ludzie mówią, czemu gry na konsole są takie drogie? Proste, bo ich nie można tłoczyć w Polsce, tylko się importuje.
Okay. StarCraft 2 jest drogi.
Bardzo drogi, bardzo droga gra, bardzo, bardzo. Ale można szukać różnych promocji na sklepach zagranicznych, dlatego że często
ale
się zdarzają.
Ale i tak całe tysiące, miliony fanów dadzą się wyruchać, bo i tak to jedyny seks, na których ich stać, więc dobra, nieważne.
Okej, no to przechodzimy do drugiej części naszego podcastu. I będziemy teraz mówić o grach, na które czekamy, które dopiero wyjdą. I zaczniemy od Batman Arkham City, bo tak, ostatnimi czasy Batman, część druga, dostał swój własny tytuł, już wiemy, że będzie nazywać się Arkham City. I Odin też ostatnio wynalazł na YouTubie filmik, który jest dość ciekawy. Co owy filmik przedstawia Odinie?
No więc jest pewna ukryta lokacja w grze. Damy tutaj link do powiązanych w odcinku i przedstawia ona prawdopodobnie mapę drugiej części Arkham City. I z tego, co teraz widzę, kiedy patrzę na ten obrazek, będziemy na pewno mieli Steel Plant, Psychiatric Penitentiary, lokacje, które mogą się w jakiś sposób kojarzyć. I teoretycznie na mapie znajduje się stempel Arkham Approved, więc być może będzie miasto, po którym się poruszamy. Więc dla wszystkich słuchaczy, którzy są zainteresowani, podamy ten filmik do obejrzenia. Właściwie dostaliśmy go dzięki Jakiemu, więc dziękujemy.
Tak. I teraz ludzie to również spekulują, czy gra będzie miała koopa, bo na obrazkach, które ostatnio się pojawiły razem z tytułem gry, widzimy Catwoman. I teraz nie wiemy dokładnie, czy to jest taki właśnie cynk dla nas, jako że ostatnio gry są bardzo koopowe, nastawione na koopa.
Conviction?
No tak, Blady, co myślisz o tym?
Bardzo, bardzo, bardzo chciałbym, żeby koop się znalazł. Jednak jestem prawie pewny, że nie będzie kampanii koop. Takiej, wróć, że nie będzie można przejść kampanii w trybie koop. Tylko będzie to albo oddzielne, albo po prostu będzie zestaw challenges. Bo jeden, wymagałoby to, żebyś miał non-stop kolegę, to jest bardzo trudne w moim przypadku, który z tobą by grał. A po drugie...
No wątpię, tak, bo jedynymi twoimi przyjaciółmi jest Bizon i Odin.
Bizon i Odin.
Tak.
Chodzi mi o to, że nie można chyba jeszcze w dzisiejszych czasach zrobić AI, które się będzie dobrze skradać. Bo o ile jesteśmy przyzwyczajeni do kompanów komputerowo sterowanych, którzy biegają, strzelają, od czasu do czasu chowają się za przeszkody, tak myślę, że kompan taki do stealtha byłby bardzo, bardzo trudny do zrobienia. Dlatego myślę, że właśnie to będzie albo tak, że no w kampanii single player ta Catwoman będzie preskryptowana, sterowana przez komputer gdzieś tam w tle, zawsze w ten sam sposób. A znajdą się jakieś challenge roomy, bo na pewno będą, bo się cieszy ogromną popularnością w jedynce. I te challenge roomy mogą tą oto kobietę kod zawierać. I bardzo chciałbym właśnie, żeby był też epizod jakiś, nie wiem, prequel, sequel do wydarzeń z kampanii single player, w którym byśmy grali właśnie we dwójkę, rozwiązując jakieś tam przetrudne arcyzagadki.
Mhm. Ja chciałem was tylko zapytać, dlaczego wy uważacie, że Catwoman będzie po stronie Batmana?
Tak, właśnie, bo my tak tylko sobie spekulujemy, bo to zawsze jest taki związek między nimi, że no czasem
no ona
sobie
ma parcie
pomagają,
na niego, on ma parcie
nie.
na nią.
Bo na razie nic, że nie wiemy.
Bardziej, że do pracy nad projektem został przyjęty Paul Dini znowu, czyli jeden z najlepszych pisarzy odcinków Batmanowych. Znowu mamy Davida Conroya, jako głos Batmana i po raz ostatni Mark Hamill wciera się w Jokera.
No właśnie chciałem o tym powiedzieć, no tak, to jest właśnie smutne.
Bizon już o tym wiedział, ale przez tą ciszę
wiedział,
go to poruszyło, więc tak, Mark Hamill żegna się z rolą Jokera właśnie przez Arkham City. Bizon, co sądzisz o tytule?
Według mnie tytuł Arkham City jest nieco mylący. Wiemy, o co chodzi. Wiemy, że teraz Gotham jest opanowane przez ludzi, którzy uciekli z Arkham. Okej, ja rozumiem, dlaczego to się nazywa Arkham City, ale jednak wolałbym, gdyby to się nazywało Batman Gotham City, bo nie ma...
Gotham Asylum.
Nie ma zbyt dużej... Albo Gotham Asylum, to już lepsze, bo nie ma zbyt dużej różnicy między tytułem Batman Arkham Asylum i Batman Arkham City. Naprawdę, jeżeli
to
powiesz to szybko...
Tak samo.
Jeżeli ktoś powie to szybko, to byłby problem z rozróżnieniem, o którą grę chodzi.
Król Karol gra... kupił królowej Karolinie korale koloru kolorowego.
Dlatego ten tytuł trochę średnio mi pasuje, no to tyle ode mnie.
Ale też była taka akcja z Warner Brothers, że oni rejestrowali bardzo dużo domen.
Mhm, teraz ja widziałem, jak patrzę, to rejestrowali w kosmos.
Znaczy może nie w kosmos, to będzie tak może tak na oko 15, ale Batman Siege of Gotham jest na przykład, City of Arkham, Stop Meyer Sharp też, Where's Bruce Wayne, ale ostatecznie nie, ale skończyli
pierwsza.
Na...
Tak.
Hej, a co, jeżeli część z tych tytułów będzie nazwami dodatków DLC?
Da-da-da-da!
Albo Butcher!
I teraz, Where is Bruce Wayne? Where is Bruce Wayne? Where is Wayne. Bruce Wayne? The Pain, The Kane.
The Bane.
To jeżeli ten tytuł to będzie DLC, w którym sterujesz jako Catwoman.
I zaraz się rozłączy, no po prostu.
Ale ty jesteś dobry.
Ja wiem, po prostu aż tak się wspinam nad siebie, po prostu patrzę na siebie z góry i chcę się poklepać po głowie, dumny z tego, jak jestem wspaniałym, inteligentnym i rozgarniętym człowiekiem.
Teraz może przejdźmy płynnie do następnego tytułu, o którym Blady chciał powiedzieć, a którym jest Gran Turismo 5.
Gran Turismo 5 i teraz wszyscy wiedzą, czym jest Gran Turismo. Każdy czasem ma dzień, w którym się zgadza, że to jest dobra gra, znaczy seria, ale ile osób jeszcze pamięta o tym, że się zbliża piąta część? Ja myślę, że naprawdę mało i perfekcjonizm twórców chyba sprawił, że ten hype zupełnie zginął na ten moment. Pamiętam, jak wychodziło to prolog, ten demo, można powiedzieć, pełnowymiarowe gry. Ono kosztowało bodaj 170 zł, kiedy było nowe i ludzie po prostu krzyczeli w pełni furii, że jak to za demo tyle kasy. Nie było demo, to była, miało w sobie więcej kontentu niż niejedna gra wyścigowa. Na pewno więcej niż wszystkie Need for Speed razem połączone. Ale Gran Turismo miało swoje 5 minut i myślę, że zbyt długo oni zwlekali, oni ciągle dodawali nowe rzeczy, oni dodawali możliwość edytowania powtórek, możliwość wrzucania do internetu, oni dodawali efekty zniszczeń do wszystkich samochodów. Oni obecnie mają kolekcję ponad 1000 różnych samochodów i tak wiem, że 1/5 z nich to są te same samochody, tylko że w innych wariantach kolorystycznych. Niemniej jest imponująca liczba torów, imponująca liczba tras, ma być niesamowicie wielka różna... Ma być bardzo wiele różnych rodzajów wyścigów, bo o ile mieliśmy do tej pory tylko... teraz dochodzi nam VRC dodatkowo w Gran Turismo. Czyli tak praktycznie kupujemy naraz Need for Speed Pro Street, Gran Turismo 4 połączone z Colin McRae. Z tego co słyszałem, mają być też formuły pierwsze w grze. No to po prostu to będzie encyklopedia motoryzacji w formie gry. Ja nie mówię.
Tak, i dlatego tak długo na to czekamy. Pamiętajmy, że my tu nie mówimy o zwykłej grze, o zwykłych deweloperach, tylko mówimy o Polyphony Digital. I każda osoba, która kupiła Gran Turismo 4 na PS2, wie, że każda złotówka, jaką wydał na tą grę, jest zawarta w tej grze. Tam jest masa kontentu. I ta właśnie zadbałość o ich szczegóły, o tą ta japońskość.
To jest niedorzeczna dbałość po prostu. To oni...
I ta japońskość, to że w tej grze możesz zrobić zdjęcie swojego samochodu, tam jest edytor robienia zdjęć swojego samochodu na tle różnych tam Paryża, Rzymu czy kanionu. Robisz te zdjęcia i możesz wpiąć do swojej konsoli na przykład pendrive'a i zgrać na niego to zdjęcie zrobione przez siebie na konsoli i pokazać je komuś w sieci.
Ale do tego Gran Turismo jest czymś więcej, bo ono jednocześnie się łączy, tam jest jak się nazywa ten tryb, ogólnie jest tak, że No do końca niczego nie czytałem, ale jest tak, że będą organizowane wewnątrz Gran Turismo konkursy i wygranie w nich sprawi, że będziesz się ścigał na torze w prawdziwych samochodach. I bo już ja oni próbowali... Oni próbowali taką... to jak w ramach Gran Turismo 4, kiedy właśnie jakiś chłopak brał udział w Nissan GT Racing, coś takiego, po tym jak się uczył właśnie na Gran Turismo.
Tak, ja słyszałem też taką plotkę, że Polyphony Digital będzie robiło płatnie samochody, jeżeli na przykład będziesz miał swojego Golfa i on będzie w grze, ale nie będzie taki jak twój, na przykład będzie miał inny kolor czy jakieś detale, to możesz zrobić zdjęcia i wysłać do Polyphony Digital i oni za kasę ci to zrobią.
Dalej, to jest coś, co po prostu mnie smaruje miodem i otacza w puchu po prostu. Ja jestem niesamowicie zdziwiony, że oni mieli możliwość przeniesienia w skali 1 do 1 całego toru programu Top Gear. Ja już o tym mówiłem chyba w paru poprzednich podcastach.
Tak, tak.
Ale będę mógł jeździć jako Stig, rozumiesz to? Mogę wejść do ich nowego samochodu Kia C'D i wyciskać czasy. To jest dla mnie jako po prostu fana motoryzacji, fana Top Geara, no...
No więc czekamy na premierę Kane & Lynch Dog Days. Na dzisiaj na Steamie ukazało się demo, które już miałem możliwość pobrać, ale jeszcze nie zagrać, dlatego że właśnie nagrywamy podcast. Właściwie dużo o tym tytule na ten moment powiedzieć nie mogę, bo go nie widzę. Co jest o tyle trudne, że jestem tutaj o 3 kliknięcia od jego uruchomienia. Na pewno będzie rozbudowany tryb co-op, na pewno będziemy mieli lepszą grafikę, no i też tak jak to było powiedziane, że teraz kamera będzie tak jakby częścią gracza, czyli będzie reagowała na to, co się będzie działo, jeśli będziemy... Czyli tak właściwie taki standard, jeśli będziemy dostawali, to będzie zachodziła drzemem, jeśli będziemy biegli, to się będzie trząsła, więc tak na dobrą sprawę nic nowego, więc trzeba po prostu poczekać...
Nic nowego, czy to, że loading jest w formie takiego kręcącego się kółeczka jak na YouTube, czy to, że dźwięki są w ten sposób zapisane, żeby brzmiały jak odtwarzane z kasety VHS, czy to, że będzie w real time cenzurowanie przemocy i nudyzmu w grze, to jest na co dzień? Masz coś takiego?
Silent Hill GTA 3 i czekaj, co jeszcze powiedzieć na samym początku? No i Manhunt. No i dziękuję, dobranoc.
Ja bo tak wymieniałem te rzeczy, które oni, wiesz, tak, my wiemy, tak, oni myślą, te niesamowite sposoby, w które prezentujemy grafikę, to jest coś zupełnie nowego, to jest nowa jakość dla graczy, którzy jak nigdy dotąd będą mogli, mogli dotąd, tak, przepraszam, jak mówiłem, te rzeczy mi się przypomniało właśnie o Manhuncie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Już nie chciałem tej gry upadlać, porównując do Simsów i tej cenzury, nie, ale... No, więc lecimy dalej, nie? Kolejna gra.
Aleśmy pogadali o Kane & Lynch.
Pogadamy w następnym podcaście, dlatego że będziemy już po demku. Call of Duty Black Ops. Więc dzisiaj, czy też wczoraj wyszedł nowy trailer, który prezentował, jak wygląda tryb multiplayer. Z ciekawych rzeczy, które już możemy zauważyć, to fakt, że teraz gracze będą mogli stawiać takie małe kamery, które będą pokazywały to pole, na które kamera będzie skierowana, będzie można się łatwiej zakradać. Nie wiem do końca, czy to działa w ten sposób, że wrogowie albo przeciwnicy z przeciwnej drużyny nie widzą tej kamery, czy też to wygląda jakoś inaczej, że trzeba ją gdzieś...
No tak to wygląda na tym filmiku, że oni nie widzą.
Widzi, prawda? No więc i też widok jest w czerni i bieli, tak jakby tryb podczerwieni, nie wiem do końca, jak to nazwać. Druga sprawa, mamy samochodziki, które jeżdżą i są zdalnie sterowane z ładunkiem wybuchowym.
Mogę to podsumować?
Wszyscy wiemy już o kuszy, która strzela tym ładunkiem, który się przylepia, powoduje obrażenia krytyczne i po chwili wybucha, no chyba, że trafimy w głowę. No i też na sam koniec to, o czym Aki mi się chwalił i co jest dla wszystkich ludzi, którzy grają w Call of Duty bardzo fajne, to jest system nagrywania demek i w ogóle meczy, więc to już dla ludzi, którzy chcą nagrać to, jak wyglądał ich wielki mecz.
No to było Call of 3 już.
To właśnie teraz mają możliwość, łącznie z obracaniem kamery, robieniem różnych screenów, więc...
Dlatego to też nie jest niesamowitego, bo w Halo 3 mogłeś tak samo właśnie...
Ale tego jeszcze nie było, tak?
Więc, no w kodach nie było, ale ja mogę coś wam przypomnieć. Ta gra nie jest Modern Warfare. Czemu tu jest tyle modern rzeczy? To się miało dziać, prawda? Zimna wojna, eksperymentalna broń, ale nie zdalnie sterowane samochodziki, nie bezprzewodowe kamery rzucane, przyklejane, termowizyjne, no proszę.
To się dzieje na przełomie lat jakichś różnych chyba Black Ops, więc myślę, że będzie coś też...
to, co jest śmieszne, to jak ja pierwszy raz zobaczyłem ten filmik, to myślałem, że jakieś nagrane demko z Modern Warfare. Naprawdę.
To jest niedorzecz, to jest tak niesamowicie podobne, że aż boli. A, i czy on biegał z dwoma nożami naraz?
Właśnie on miał chyba to były noże pneumatyczne do nurkowania i one strzelały. Tak jak ja widziałem na demku, raczej na filmiku, więc to było śmieszne.
Co robiły?
No nie widziałeś, zobacz sobie jeszcze raz. Naciskasz strzał i ten nóż tak jakby wystrzeliwuje w plecy faceta, wbija się i go zabija. I potem jakoś go przeładowywujesz.
A to jest akurat ciekawe.
A jeszcze druga sprawa, że w multiplayerze będziesz miał możliwość zarządzania tym swoim ekwipunkiem i na demku, czy Boże, na nagraniu możesz widzieć, że celownik kolimacyjny zamiast kropeczki ma uśmiech. Mafia.
No tak, Mafia 2, Odin już ma demo, tak samo jak Kane i Lynch, jeszcze nie grał.
Znaczy w Mafię grałem przez chwilę dosłownie.
Grał, tak. I właśnie powiedz nam, Odin, nieco, co zobaczyłeś przez te 5 minut.
Bardzo mi się podoba muzyka, bardzo ładna grafika. Zaczynasz to demko w prawdopodobnie mieszkaniu głównego bohatera. W tle gra jakaś muzyczka, możesz zmienić ją, to takie stare radio z lat 80-tych, 70-tych. Gdzieś w kuchni leży poster z jakąś nagą damą, jakimś playmate prawdopodobnie. Ogólnie mieszkanie jest bardzo fajnie odwzorowane. Podoba mi się, że możesz podnieść jedzenie, czy też właśnie sprawdzić ten playmate. Wyłączyć, zmieniać stacje radiowe. Miasto wygląda tak, jakby żyło bardziej, takie uczucie żyjącego miasta lepsze jak GTA 4, tak mi się wydaje przynajmniej.
A Assassin's Creed?
Wiesz co, no to ciężko porównać. Też może być kwestia tego, że ja w tą grę nie grałem i jestem po prostu zadowolony z faktu, że ją zobaczyłem po raz pierwszy. Ale wydaje się lepsza na ten moment. Pierwsze co zrobiłem, to wbiegłem gdzieś do parku i mogłem sobie wyczyścić buty, więc też to uczyniłem. No i musiałem przerwać, bo zaczęliśmy nagrywać, więc ogólnie bardzo ładnie wygląda. Z graficznego punktu widzenia naprawdę mi się podoba. Loading time był bardzo krótki na demku, naprawdę. Ono się załadowało w ciągu 10 sekund, może nawet mniej.
Ale nie wszyscy mają tak wykokszone kompiekty, więc...
Mam nadzieję, że już w następnym odcinku my z Bladem będziemy mogli porozmawiać z wami właśnie na temat demka, bo oboje będziemy mogli już zagrać trochę dłużej w nie.
Okej, okay, witamy w trzeciej i ostatniej już części podcastu, która będzie chyba najdłuższa. Będziemy mówić o grach, które gdzieś tam były, niestety ludzie o nich zapomnieli, a szkoda, bo
w ogóle nie
przewspaniałe. Tak, bo były przewspaniałe. I ja zacznę od jednej z najlepszych gier, w jakie grałem na PlayStation 2, czyli o grze Beyond Good and Evil. I teraz uwaga, uwaga. Dlaczego o grze nikt nie słyszał? Zacznijmy od tego.
Powiedz nam, Bison, przybliż nam historię, dlaczego nikt o Beyond Good and Evil, studia Ubisoft, twórcy Raymana, nikt nie słyszał. Dlaczego tak
okej,
stało?
Źle powiedziałem. Ludzie słyszeli o grze, ale mało kto w nią grał. Przepraszam, źle się wyraziłem.
Dlaczego tak się stało, że mało osób to grało? Co stanęło na drodze, że ludzie w to nie grali? Co się stało?
Gra została wydana w listopadzie 2003, czyli w tym okresie...
Dlaczego została nawet...
Powiedz, Bizon.
Okres przedświąteczny i do tego w tym okresie przedświątecznym zostały wydane różne inne gry, które miały już wyrobioną swoją markę. Na przykład Prince of Persia...
O Jezu! Czas,
Max Payne 2.
Gdzieś
jeszcze w międzyczasie Ubisoft wypuściło Splinter Cella pierwszego.
Więc, Boże kochany!
Więc może Splinter Cell to nie była wyrobiona marka, ale samo to, że było Prince of Persia i Max Payne, ludzie się raczej koncentrowali na tych świętach, żeby kupić jednak te gry, a nie Beyond Good and Evil.
A nie Beyond!
I teraz uwaga, bo historia jest jeszcze smutniejsza, bo Beyond Good and Evil sięga na silniku zwanym Jade i ten silnik został stworzony specjalnie na potrzeby Beyond Good and Evil. I ten silnik został przejęty przez studio Ubisoft, to drugie. I to studio drugie Ubisoftu zrobiło na nim Prince of Persia Piaski Czasu. Tak więc Beyond Good and Evil zostało niejako zabite przez grę, która wykorzystała jego silnik.
I tym bardziej zostało zabite przez grę z tego samego studia, z tej samej stajni.
Tak. Oni po prostu zabili Beyond Good and Evil i teraz nie mogę postawić się w sytuacji tych deweloperów, jacy oni musieli być smutni. Okej, mówmy trochę bardziej o grze. Beyond Good and Evil, stworzone
Mówmy i mówi sam, nie?
Stworzone.
Mówmy.
Stworzone przez, jeżeli proszę mnie poprawić, jeżeli wiecie, przez Michaela Ancela, twórcę serii Rayman.
Nie, ja bym chciał usłyszeć, jak Odin to mówi. Besenda.
I gra jest przewspaniała. Dlaczego jest przewspaniała? Zacznijmy może od fabuły. Główną bohaterką jest Jade, fotoreporterka, która mieszka sobie na planecie Hillis, która wygląda bardzo podobnie do Ziemi, jednak jest taka bardziej bajkowa, jest bardziej, jeszcze bardziej wodna. I Jade mieszka w latarni i zajmuje się razem ze swoim wujkiem Page'em, który jest świnią, która chodzi na dwóch nogach jakby. Jest bardzo
na racicach.
Tak, dobrze, racicach. Chodzi na racicach.
Ja mam takie zaplecze.
No. Którego dubinguje prosiak z Drawn Together, który się nazywa Spunky. W ogóle też. Więc ta sama postać, która dubbingowała właśnie tego jej wujka, gra potem znowu kolejny raz prosiaka.
Dziękuję.
Proszę.
Tak więc Jade zajmuje się sierotami i pewnego dnia planeta Hillis zostaje zaatakowana przez złą rasę Doms. I owe sieroty zostają porwane.
Doms Revolution.
Owe sierotki zostają porwane i Jade musi teraz znaleźć sposób, aby... Znaczy nie wszystkie sierotki, tylko niektóre z nich, niektóre zostają. Jade jest jednak tak bardzo opiekuńcza, że postanawia odnaleźć owe sierotki.
Ona chce uratować te sierotki. Nie wszystkie, czarne muszą...
I teraz ciekawa sytuacja. Otóż na planecie Hillis działa tak zwana sekcja Alfa, która jest niejako... obrońcami całego Hillis. Jednak jak się bardzo szybko okazuje, sekcja Alfa nie jest tak naprawdę tymi dobrymi, bo są sterowani przez Doms. I teraz nasza fotoreporterka Jade będzie musiała połączyć swoje siły z jakby ruchem oporu na planecie Hillis i odkryć ten cały spisek. Więc fabularnie może nie jest to super, nie wiadomo jakie odkryte.
Hej. Znacie ten kawał? Jaka jest najkrótsza książka świata? Poczet francuskich bohaterów wojennych.
Straszne, dobrze, dziękujemy. Więc teraz pomówmy nieco o rozgrywce. Mamy tutaj połączenie skradanki, eksploracji, platformówki, przygodówki i jeżdżenia pojazdami. Zarówno jeżdżenia, jak i latania. Także...
Z tego co wiem, to jeżdżenie było bardzo krytykowane, no ale mów.
Nie, jak dla mnie ta gra w każdej swojej, jakby na każdym polu wygrywa, bo skradanie przypomina bardzo to z MGS-a, bo mamy tych strażników, którzy po prostu patrzą się w pewne punkty i musimy wykorzystać to, kiedy oni się obracają, jednak na przykład Jake potrafi się turlać, potrafi kucać, robić różne ciekawe rzeczy i bardzo fajnie to wygląda, nie ma
ale Kojima.
Tak, Kojima gdzieś tam na pewno mieszał się do tego. Eksploracja jest bardzo przyjemna, walka jest może za prosta, jednak no właśnie nie przeszkadza wcale, więc nie ma problemu również z walką. Jeżdżenie pojazdami, jak dla mnie, jest rozwiązane bardzo fajnie, nie miałem z tym żadnych problemów. I eksploracja, ta gra wygląda jak gra z światem zupełnie otwartym, bo możemy biegać po mieście, możemy kupować różne przedmioty i jako, że jesteśmy fotoreporterką, możemy robić zdjęcia i te zdjęcia, dostajemy zadanie zrobienia zdjęć wszystkim okazom zwierząt, różnym rodzajom, jakie są na całej planecie. I robiąc zdjęcia tym zwierzętom, dostajemy później za to środek płatności, czyli perły. I teraz uwaga, bo to jest naprawdę świetna jakby pomniejsza minigra, znajdowanie wszystkich zwierząt. Bo niektóre zwierzęta na przykład...
Taki Pokémon Snap trochę.
Tak, znajdują się tylko w niektórych miejscach na naszej tej planecie, Hillis. I są takie zwierzęta, które na przykład ślimak, który jest taki ogromnej muszli, on się wychyla tylko na chwilę i musimy wyczekać ten moment, kiedy on się pojawi, żeby zrobić mu tą fotkę. Naprawdę jest to bardzo fajne zajęcie i nie tylko...
A jest coś takiego, że nie wiem, musimy jakoś nęcić te zwierzęta, żeby przyszły, czy coś w tym stylu? Czy one są zawsze w tym samym miejscu i po prostu musimy do nich podejść i im zrobić zdjęcie?
Nie, po prostu robimy im zdjęcia.
Ale niekiedy są tylko, na przykład pojawiają się tylko i wyłącznie w nocy albo w dzień.
Nie, pojawiają się właśnie, tak, Tak, jest także tak. Więc dodatkowo jeszcze wykorzystujemy ten aparat do właśnie odkrywania tej całej konspiracji, bo gdy pracujemy dla ruchu oporu, na przykład robimy zdjęcia w sekcji Alfa, gdzie oni tam na przykład przywożą ludzi albo te różne zwierzątka i robimy te zdjęcia, oni później te zdjęcia umieszczają w gazecie i widzimy, jak miasto się zmienia, że miasto, które początkowo ufało sekcji Alfa, nagle zaczynają się pojawiać na ulicach ludzie z tabliczkami, że Alfa Section skłamie i my wiemy, bo widzimy to w gazetach, mamy zdjęcia i te zdjęcia zaczynają się pojawiać w świecie gry.
Media kłamią.
Naprawdę masa różnych smaczków i do tego jeszcze możemy na przykład w barze pograć w różne minigierki. Jest
one czemuś służą, czy są jak w Red Dead Redemption, czy tylko do zabijania?
Nie,
czasu?
Służą, bo dzięki temu na przykład wygrywamy perły, które później możemy zamienić na nowe ulepszenie do naszego podróżowca. Naprawdę świetna pod każdym względem gra i nie rozumiem powodu, dlaczego ktoś miałby nie spróbować chociaż to zagrać. Odin próbował, ale niestety no powody techniczne, nie chciało mu się uruchomić na Windowsie 7.
64-bitowym niestety.
Tak. I teraz nad czym ja jeszcze się muszę zachwycić? Przede wszystkim klimat. Ta gra wygląda świetnie, kreskówkowo. W ogóle grafika się praktycznie w ogóle nie zestarzała. Jade, główna bohaterka gry, nadal wygląda ślicznie. Ma piękne, duże oczy. Ma pięknie animowaną twarz. Po prostu to, w jaki sposób jest animowana twarz.
A Blady może wiedzieć, a jak partię, że tak powiem...
Yes! Wszystko w Jade jest świetne i to jak ja się zachwycałem nad mimiką tej postaci, bo ona naprawdę widać na twarzy, tak jak w MGS-ach, w MGS-ie drugim może nawet lepiej widać te wszystkie emocje na twarzy. Jak się skrada, to ma inny wyraz twarzy, jak jest akcja, ma inny wyraz twarzy i w cutscenkach. Po prostu super, wszystko w tej grze wygląda świetnie, nawet dzisiaj ja nie narzekam, jak na to patrzę. Muzyka jest piękna w tej grze. No po prostu ja nie rozumiem, dlaczego tak wspaniała, kolorowa gra z genialnym gameplayem, rewolucyjnymi rozwiązaniami czasem i nikt praktycznie w to nie grał. Naprawdę jest bardzo mało osób, które ją przyły.
To mi przypomina historię serialu Firefly, o którym będę niedługo pisał artykuł. Ogólnie czasem możesz mieć przepis na sukces, możesz mieć wszystko, możesz mieć świetną fabułę, możesz mieć świetne postaci, możesz mieć historię, która pochwyci no, graczy, widzów, no, w zależności. I możesz po prostu uważać, że no, to naprawdę jest godne twojej uwagi, ale pojawi się jakiś jeden powód, jakiś jeden kruczek, coś tak małego, kto po prostu przyjdzie i po prostu zniszczy twój sukces, coś co odbierze ci to i pozostawi fanów po prostu samych sobie, bo ja, Beyond Good and Evil to była gra, ona jakoś tak wyszła w okolicach chyba mojego bycia w gimnazjum pod koniec. I mój kolega był po prostu niesamowicie tą grą zachwycony, on mi o niej opowiadał w szkole, on mi męczył tą grą. I możliwe, ja do dziś w nią nie zagrałem, bo on mi za dużo dobrego nie powiedział, ja się boję, że się zawiodę, ale kiedyś sprawdzę. I po prostu on był tak zdruzgotany po tym, jak ta gra miała odbiór beznadziejny, on był tak zniszczony, a to wszystko wróciło teraz, kiedy, pamiętasz, 2 lata temu pojawił się teaser nowej części, tak. Beyond Good and Evil, i nic w temacie, nic, po prostu znowu umarł. Także
wyglądał rewelacyjnie.
Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, Beyond Good and Evil to jest prześwietna gra. Dzisiaj można ją dostać za żadne pieniądze. Ja swoją kopię kupiłem za 20 zł na PS2.
Powiedz mi szybko, powiedz mi, Karmazynowy, czy to wyszło na konsolę też?
Tak, wyszło na GameCube, PS2, Xboxa i PC-ty.
Tylko was na GameCube sprawy.
Naprawdę sprawdźcie sobie tą grę, bo jest przewspaniała. Słuchacze, też sobie sprawdźcie ją. I teraz bardzo mi szkoda właśnie, że nie ma żadnych informacji od 2008 roku o sequelu. Być może jeszcze się coś pojawi, ja liczę na to naprawdę. Dajcie mi jeszcze jedną grę z Jade, kocham ją. Okej, dajmy się teraz Odinowi nieco wypowiedzieć.
Nie chcę. Dobra, więc moją grą...
Władek chce, to ja mu powiem.
Moją grą, którą ja tutaj mam przygotowaną, to jest Final Fantasy Tactics. To jest wydana w 1997 roku przez Squaresoft na PSX-a. No chyba nie trzeba mówić, co się działo w 97 roku, żeby powiedzieć, że Final Fantasy Tactics przemknął gdzieś bokiem. Chociaż na rynku japońskim ta gra była przez jakiś czas bardzo wysoko na top 10. ale niestety w Europie się nie przyjęła i przez dłuższy czas, chyba rok po premierze, była dostępna tylko i wyłącznie w wersji japońskiej, potem dopiero została przetłumaczona na angielski, więc długa droga dopiero, kiedy mogliśmy w nią zagrać. I teraz streszczając to wszystko tak, żeby w jakoś no, koherentnie tutaj przedstawić. Pięć postaci w drużynie.
Kiedy trudnych słów używasz?
Przepraszam. Pięć postaci w drużynie.
Po prostu respect, dude.
Każda mogła posiadać inną profesję i to jest właściwie siła tej gry, czyli zróżnicowanie postaci pod względem klasowości. Na początku do wyboru mieliśmy tylko dwie podstawowe i to był chemik lub giermek, ale później rozrastały się one o rycerza, mnicha i naprawdę coraz bardziej...
Giermek. Nie, są słowa, które mnie bawią.
Nie, bo wiesz, bo chciałem przetłumaczyć to jakoś na polski, ale squirrel tak jakoś... Ale... To jest giermek!
Squirtle?
Squirtle!
Okej, Odin, go on.
Więc i szereg kolejnych, i właśnie mieliśmy takie bardzo zróżnicowane te klasy, na przykład samuraj, ninja, czyli rycerze posiadali bardzo dużo punktów obrony, mag natomiast znacznie więcej punktów magii, ale istniały pewne warunki w przypadku przejścia na inną klasę, czyli na przykład, uwaga, squirrel, czyli giermek. Czwartego poziomu mógł zostać rycerzem. Jednak rycerz nie mógł zostać magiem, nie mając wcześniej odpowiednio rozwiniętej klasy chemika. To jest trochę zawiłe, ale ostatecznie im dalej w grę, tym trudniej było zmienić klasę postaci. Do tego wszystkiego też dochodziły miesiące magii, miesiące jakiejś konkretnej rasy potworów, multum innych, więc to wszystko znacząco wpływało na doświadczenie z grą. Każda postać za pomyślne wykonywanie czynności otrzymywała JP, czyli Job Points. JP. I za odpowiednią sumę JP mogła wykupywać swoje własne klasowe umiejętności, na przykład jak...
Miała JP na 100%?
Tak, jak miałeś już JP na 100%, mogłeś na przykład wykupić chemikiem przywracanie do życia przy pomocy pióra Feniksa. I w grze występowały jeszcze takie umiejętności, które mogły zostać pominięte przez wielu graczy, dlatego że niekiedy jedynym sposobem na przyuczenie ich było posiadanie tej samej klasy co przeciwnik i przeżycie jego ataku. Okej, dalej, więc ekwipunek. Postacie ekwipowały się w przeróżne zbroje, szaty, czapki, peleryny. No praktycznie duże, bardzo duże zróżnicowanie tych wszystkich rzeczy, które można było na siebie założyć. I każda z nich mogła posiadać inne właściwości. Więc inne plusy, inne minusy do naszych podstawowych statystyk. I w późniejszych fazach gry, żeby znaleźć wyjątkowo rzadkie przedmioty, trzeba było je ukraść wrogom, kiedy na przykład procentowa szansa na to wynosiła 1. Albo na przykład udać się do jednej z najbardziej wymagających lokacji. Następnie mamy system gry, bardzo kompleksowy, jak na rok 1997. I mimo iż względnie szatą graficzną prosty, to jednocześnie bardzo przystępny i miły dla oka. Głównie czas spędzaliśmy oglądając cutscenki renderowane na silniku gry, ale też spędzaliśmy bardzo dużo czasu na polu walki. Rozmiarowo te tereny były od 16x16 do 64x64. Postacie mogły się kierować tylko w czterech różnych kierunkach. Bronić się, atakować, rzucać czary. Wszystko w systemie turowym, więc każda umiejętność posiada swój określony zasięg. Trzeba było grać bardzo, bardzo turowo i strategicznie. I jak na ograniczenia tego systemu, to nie była gra w nazwie Tactics po prostu dla parady. Była bardzo skomplikowana, a jednocześnie posiadała strasznie piękną historię, więc ciężko było się od niej oderwać. Świat obserwowaliśmy w rzucie izometrycznym, jeśli wcześniej nie powiedziałem.
Dość!
Cicho! I mimo, że padały ograniczenia na prezentację, to wielu graczy, w tym ja, też nie wyobrażam sobie tej gry w innym wariancie. Co ja mogę dodać? To były epickie walki z bossami, dobieranie ekwipunku do każdej walki, rewelacyjna fabuła z nawiązaniami do klasyków, na przykład takich jak Final Fantasy VII, mogliśmy zwerbować sobie Clouda, japońskich anime, mitologii skandynawskiej. Spędziłem przy tej grze 137 godzin i bawiłem się naprawdę rewelacyjnie. Grałem wtedy akurat, kiedy miałem złamaną nogę i mimo, że początkowo nie mogłem się do tej gry przełamać, to sprawiło, że zapomniałem kompletnie o koślawym gipsie na nodze. No i uciekłem w ten świat fantazy, Final Fantasy. I po dziś dzień sobie nucę czasami te muzyczki, które właśnie tam się odgrywały, więc mogę tylko powiedzieć, że dla prawdziwego fana turowego RPG to jest naprawdę produkt konieczny do sprawdzenia.
Okej, okay, to mieliśmy teraz dokładny opis Final Fantasy Tactics, to może jakiejś nieco prostszej grze. Rise to Honor, dość dziwny twór. To była mała gra, ona miała mały budżet, małą promocję i nigdy za bardzo się nie wybiła z dobrego powodu. To nie jest dobra gra. Jak na początku Bizon mówił o tych geniuszach, które przeszły pod radarem graczy, ja nie mówię teraz o tyle o geniuszu, co po prostu grze, która mi dała bardzo wiele radości, a no raczej nikt nie grał, głównie dlatego, że dostała bardzo słabe oceny. I też nie do końca słusznie. Czym jest gra? Jest to bijatyka, typowy taki brawler, w którym po prostu idziemy z pomieszczenia do pomieszczenia, wchodzimy, tam jakiś twardziel mówi, o nie pozwolę ci przejść dalej. No i rozpoczyna się walka. I teraz tym, co odróżnia tę grę od innych brawlerów, jest to, jak się w niej steruje. Otóż nasza główna postać, w tej roli Jet Li, kieruje uderzeniami za pomocą prawej gałki. I teraz jak my wychylamy tą gałkę, to wchodzimy w ten swój combo, prawda, meter rozpoczynamy i możemy płynnie przechodzić po prostu od walczenia z jednym przeciwnikiem do walki z drugim, możemy ich chwytać, uderzać nimi i teraz to sprawia, że walki są naprawdę filmowe. Odbijamy się od przeszkód, możemy łączyć po prostu ze sobą walki po różnych stronach pomieszczenia, bo nasz Jet Li może się właśnie przeturliwywać, możemy dobijać gości, możemy nimi łapać, rzucać, po prostu skakać, fruwać po całych planszach. I teraz, kiedy kończą się te sekcje bijatykowe, zaczynają się sekcje do strzelanin. I strzelaniny są typowo Hong Kong, w stylu mamy dwa gnaty, strzelamy na full auto, amunicja nigdy się nie kończy, Jet nigdy nie musi przeładowywać. I teraz znowu tutaj mamy dwie gałeczki do użycia. I sprawia to, że możemy bardzo płynnie przechodzić właśnie od celowania w jedną stronę do drugiej. Ale tym, co jest bardzo fajne, to to, że Jet automatycznie celuje do kilku wrogów jednocześnie w czasie lotu. Czyli no możemy naprawdę takie super filmowe rzuty robić po prostu przez stoły, strącając butelki, prując dwóch Uzi jednocześnie do pięciu gości i wszystkich ich wykończyć jednym rzutem. Po prostu możemy naprawdę niesamowicie filmowe akcje robić. Nie jest dużo problemów, bo te walki są czasem schematyczne, w stylu nad każdym wrogiem wisi szyld, w który ty możesz strzelić, ten szyld spadnie mu na głowę i go od razu zabije. Przy każdym trudnym do pokonania przeciwniku jest skuter, który jak strzelisz, skuter wybuchnie i zabije gościa. Także no, skuterów trzeba się wystrzegać, jak się jest przeciwnikiem Jet Li. No jest powód, dla których ta gra dostała niskie oceny, bo tu nic nie jest do końca dopracowane, ale można naprawdę mieć kupę frajdy z tego, co działa, a po prostu no to strzelanie, ta płynność, no bajka. No i jest pewna sekcja, która w ogóle nie daje radości. Jest to sekcja skradankowa. Mamy chyba 4 razy w grze moment, kiedy musimy się skradać. To jest taki najgorszy skradanek, który się sprowadza po prostu do zapamiętywania całych lokacji, tego, gdzie jest przeciwnik, kiedy się odwróci. Czy on mnie tu widzi? Tak, widzi. Load jeszcze raz. Czy mogę tego uderzyć? Nie, nie mogę. Load jeszcze raz. Także, o Jezu, powtarzanie tych sekcji jest naprawdę trudnych. Później, jak się już przechodzi i już się pamięta, gdzie każdy przeciwnik stoi, co i w którym momencie zrobi, jest już o wiele fajniej i można właśnie no, ciekawie łączyć po prostu to eliminowanie tych przeciwników. Trochę jak Pantera. Właśnie są te sekcje, no nie do końca dopracowane i gra też bywa trochę monotonna, kiedy po prostu mamy już za dużo tych przeciwników. Bo po prostu na jedną arenę, na której nic nie ma, po prostu wbiegają kolejni przeciwnicy. Już na przykład czasem sobie sami możemy rozmaicać walkę. Na przykład jest cała długa sekcja walki w szpitalu, gdzie po prostu miotamy ludźmi przez szklane szyby, kiedy fruwają po prostu te lekarstwa, kiedy rzucamy ludźmi w te półki w aptece, kiedy przeszkadzamy komuś w badaniu na tym MRI i po prostu przysmażamy kogoś na tym urządzeniach elektrycznych po tym, jak wymoczyliśmy w wodzie w zlewie. Po prostu możemy naprawdę takie fajne robić akcje. Ale są też właśnie sekcje, kiedy po prostu jesteśmy w kanałach, jest ogromna sekcja, gdzie po prostu biegną nas kolejni tłuści ludzie, chcą się z nami bić i my po prostu ich bijemy i bijemy. Także to jest głupie, ale jest naprawdę ciekawa gra pod tym właśnie względem, że jest filmowa, walki są bardzo, bardzo takie skośne. No nie wiem, jak je uznać. No, jeżeli oglądacie jakikolwiek film Jet Li, będziecie się czuć jak w domu. Tym bardziej, że właśnie podłożył on głos i mamy opcję wybrania dubbingu do każdej sekcji, bo część wydarzeń w filmie, w grze się dzieje w Stanach, część się dzieje w Chinach i możemy sobie wtedy wybrać właśnie, czy chcemy, żeby mówili po kantońsku bodaj, czy chcemy, żeby mówili po angielsku. No oczywiście ja grałem po chińsku i wiele, wiele z to właśnie klimatu dodaje. Także choćby dlatego i paru ciekawych sekcji, kiedy na przykład snajper do nas strzela i widzimy siebie przez jego celownik, Naprawdę, warto sprawdzić tę grę. Powinna kosztować grosze, jeżeli się umiesz gdzieś da znaleźć, to powinna kosztować grosze. Także bijatyka nietypowa, polecam ja.
No okej, okay. No to na zakończenie może ja opowiem o grze, która również nie dostała zbyt wysokich ocen, jednak dla mnie jest symbolem jednej z najlepszych strategii, jakie ja grałem w swoim życiu i zapewne gdybym miał tak naprawdę powiedzieć, która strategia czasu rzeczywistego jest moją ulubioną, to jak najbardziej powiedziałbym Original War. Jest to gra zrobiona w Czechach w roku bodajże 2001 lub bądź też 2000. I dlaczego gra nie została jakoś specjalnie ciepło przyjęta? Zapewne dlatego, że ma bardzo dużo bugów, na przykład postaci żołnierze w tej grze nie biegają i oni mogą tylko chodzić i poruszają się naprawdę wolno. Jednak to wcale nie przeszkadza mi w delektowaniu się tą grą. O co w niej chodzi? Otóż Amerykanie odkrywają...
Powiedz nam, Bizon, powiedz nam, dlaczego, o co w niej chodzi? Dlaczego...
Amerykanie odkrywają nowy minerał zwany przez nich syberytem. No. Jest to minerał, który ma jakby niepozyskane źródło energii, ogromne, przewspaniałe źródło energii. I teraz oni przenoszą się w czasie za pomocą odnalezionego artefaktu, by przenieść całe złoże tego syberytu, jak oni to nazywają, na Alaskę. Co tworzy jakby zupełnie nowe... uniwersum, powiedzmy, w którym żyją Rosjanie. Rosjanie nagle opamiętują się, że teraz cały Syberyt został przeniesiony na Alaskę i za pomocą również wehikułu czasu przenoszą się w czasie, by przenieść ten Syberyt, który oni nazywają Alaskitem, z powrotem na Syberię. To jest to takie bardzo pomieszane i ogólnie właśnie to jest siłą tej gry, że to jest strategia, która bardzo mocno opiera się na fabule. Nie ma, ona nie jest jakby oparta o to, że wiesz, rób jednostki, najeżdżajcie na siebie bez sensu, byleby tylko była gra. Nie, tutaj bardzo dużo jest jakby bardzo duży nacisk na fabułę, bo mamy postaci, tutaj nie produkujemy jakby jednostek kolejnych żołnierzy, tylko mamy ten swój przydział żołnierzy. Żołnierze z misji na misję przechodzą do kolejnych, na kolejne... Z misji na misję przechodzą do kolejnych misji. Więc dostają doświadczenie i naprawdę idzie nam się zżyć z tymi postaciami, które mamy w tej grze. I mamy w niej dwie kampanie. Jedna jest amerykańska, druga jest rosyjska. I tu mamy naprawdę masę wyrazistych postaci. I niektóre misje kończyłem i jedna z postaci, które naprawdę robiłem, no musiała zginąć na tej misji. Podobnie jak w Mass Effectie później bardzo żałowałem, że ona musiała zginąć. I
ale musiała, tak... czy przez twoje decyzje wcześniej?
Nie, ona przez moje... Nie, po prostu wycofywaliśmy się z bazy rosyjskiej i on został z tyłu i dostał kulkę w plecy i zginął. Ale już nie mogłem go uratować. Naprawdę... gra jest prześwietna, ma bardzo ciekawie wykorzystane surowce, bo tutaj nie mamy jakby zbierania surowców, tylko przez wehikuł czasu zostają nam surowce przysłane z przyszłości do przeszłości i musimy je tylko zbierać i zanosić do swojej bazy i z nich robić różne pojazdy. Później możemy odkryć na przykład sztuczną inteligencję, która będzie kierować pojazdami, więc nie będziemy musieli już żołnierzy wykorzystywać do kierowania nimi. Ja tą grę niechcący się na nią natknąłem, bo kupiłem ją swojemu kumplowi na urodziny, bo przeczytałem, co jest na okładce i myślę sobie, wow, naprawdę to może być niezłe. I było. I nie wiem naprawdę, dlaczego ludzie tak nie lubią tej gry.
Ale ja dobrze zrozumiałem, że to jest jeden z tych RTS-ów, że jednostki coś znaczą. W sensie, tak. Że są tak...
Każdy żołnierz w tej grze jest jeden swój oddzielny i wielu z nich, nie każdy, ale wielu z nich ma swoje historie. Jeżeli przychodzą z tobą na jakąś misję i ty ich wybierasz na tą misję, to oni mają swoje unikalne dialogi, unikalne, tak jak w Mass Effectie. Tak jak w Mass Effectie bierzesz ze sobą Garusa i on coś komentuje, tak samo tam. Naprawdę wielki nacisk na fabułę i ja do dzisiaj, jeżeli ktoś się mnie spyta, jaki jest twój ulubiony RTS, czasu rzeczywistego, prócz serii Commandos, powiem szczerze, Original War. Dziękuję.
Commandos to nie RTS zwykły. No,
zwykły, ale...
W takim razie, no to musisz powiedzieć Original Wars w każdym przypadku. No. No musisz.
Dobra, Original War jest świetne, dziękuję.
Ale mnie zaciekawiłeś bardzo, bo właśnie ja lubię, jak w RTS-ie jednostki coś znaczą. To nie jest to mięso, jak w Command & Conquer, po prostu, które rzucasz tą piechotę na czołgi i to ci w ogóle nie obchodzi.
Nie, tutaj każdy żołnierz może być, przechodzi z misji na misję, dostaje doświadczenie i tam na przykład żołnierze, możesz ich przekwalifikować na inżynierów. Jeżeli oni zbudują dużo budynków, to będą stawać się lepszymi inżynierami, ale później możesz ich znowu przekwalifikować na żołnierzy. Także każdy przez kurs gry całej będzie się doskonalił w danych kwestiach i możesz zrobić z nimi naprawdę co chcesz. Więc
było świetne R w 2154 bodaj, nie pamiętam dokładnie który rok, ale to była ta drugi RTS, który Polacy zrobili. To był świetny też RTS, bo też właśnie było dużo uwagi przyłożonej do jednostek i właśnie tak jak mówisz tym Original Wars, że to nie były po prostu walki dla walk, tylko to wszystko się łączyło z tym wielkim celem, żeby opuścić tą planetę, nie? Więc
tak, dlatego jak najbardziej, jeżeli macie okazję, to sprawdźcie, bo gra chodzi na wszystkich systemach operacyjnych, jeżeli się orientuję, bo mój kumpel teraz nawet gra w to na Windowsie 7. Gra jest również bardzo popularna w multiplayerze. Do dzisiaj ludzie w nią grają po 9 latach po premierze, więc naprawdę można to sprawdzić. Polecam. Kto zrobi koniec do odcinka? I powie, że niestety nie udało nam się znów powiedzieć o bidonie.
No ty.
Ja zacząłem, to może Blady skończ.
No dobra. Ale to co mówimy o tym konkursie?
Nie, no to będzie w treści tam wpisane.
W treści poda.
No.
No okej. No to 3, 2, 1. Tak oto, po raz kolejny kończymy podcast mówiąc tak oto. Mieliśmy multum tematów, mieliśmy gry stare, mieliśmy gry nowe, mieliśmy gry popularne, gry mniej popularne. Nie ma chyba lepszego hobby niż my mamy aktualnie. Bo to jak ten właśnie rynek się rozwija, zmienia, no sprawia, że możemy ciągle po prostu śledzić i grać, i grać, i grać. I fajnie.
Nie wiem,
coś mądrego powiedzieć i zjebałem.
A tak ładnie zacząłeś.
Możemy grać i grać.
Zacznij jeszcze raz i powiedz to jak trzeba.
Okay. Tak oto. Po raz kolejny. Tak oto po raz kolejny kończymy podcast mówiąc tak oto. Mieliśmy dzisiaj wiele gier. Mieliśmy gry stare. Mieliśmy gry nowe. Mieliśmy gry popularne, mieliśmy gry, które nie udało się zdobyć jakiegoś statusu kultowego. Jednak ten podcast bardziej niż kiedykolwiek przypomniał mi, nam, wszystkim, jak wspaniałe jest nasze hobby. Jak niesamowite lądy podbijamy z każdą tą nową propozycją kolejnych studiów. Także cieszmy się z tego, co mamy, bo mamy naprawdę niesamowite hobby, które pokazują, jak kreatywny potrafi być człowiek, jak wiele może zmieniać i jak i kurwa znowu nie.
Ale po co?
Ale jesteś już tak blisko do końca. Jezus
Maria, nie mów kurwa, tylko zastanów się, a ja.
Ale bo mam pustkę. Ja mówię kurwa dopiero jak mam pustkę kompletną, no.
Jak kurwa how can I get?
How can I get?
No to zróbmy takie zakończenie. Wyteguje się to pi i tyle. Bizon zrób, nie? Bizon zrób, dobrze.
No. Dobrze.
To zrób, że żegnają się.
Że będzie blady.
Tak.
Ale to będzie głupio brzmieć, jak ja zrobię takie zakończenie, jak blady nic nie powie.
Nie, blady powie, no i kurwa, i potem damy, że tam troszeczkę narzekamy, że nie wyszło i się pożegnamy i tyle. I będzie mainstream, będzie po prostu energia, będzie pompa, rozumiesz?
Dobra, rozumiem.
Będzie.
Okej. No to żegna się z wami, Bizon.
Odin. Profesjonalny. Dobra, kurwa. Musimy się nauczyć wreszcie kolejności mówienia.
Ja zwykle mówię po Bizonie.
Ale 18 tak. Odcinków mamy ciągle, nie mamy, dobra.
Nie, jest Bizon, Odin i Blady.
Dobrze. Zawsze. Niech tak będzie.
Tak więc żegnają się z wami Bizon.
Odin.
Nieprofesjonalny Blady.